dziś będziemy rozmawiać o wyborach, których dokonywać będziemy całkiem niebawem, a wybór prosty nie jest. A dlaczego? O tym za chwilę. A moimi Państwa gośćmi są pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I powiem szczerze, że pogubiłam się już w tych emeryturach. Gdzie ja mam jakie konto emerytalne? To nie wiem, a co dalej mam zrobić, to też nie wiem. Więc zacznę pytać. Otóż było OFE, był ZUS, był, jest i będzie. Tak, jeśli chodzi o składki odprowadzane na ubezpieczenia społeczne, to z jedną instytucją problemu nie mamy, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tam większość naszych składek trafia od wieków, chciałoby się powiedzieć, no przynajmniej dwóch. I możemy tam swoją emeryturę, nawet mając konto EPUE, pooglądać, też symulację zrobić, jak to będzie wyglądało. No ale od pewnego czasu gromadziliśmy te środki swoje emerytalne również na takim alternatywnym, bądź też może niealternatywnym, a uzupełniającym, otwartym funduszu emerytalnym, który powolutku był tak zmieniany, uszczuplany, nie wiem jak to nazwać. W pewnym okresie w każdym razie zdecydowaliśmy, czy część naszych środków z tego otwartego funduszu emerytalnego i jaka ma być przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na tak zwane subkonto. No więc już mamy tak w ZUS-ie konto emerytalne, subkonto, no i ciągle jeszcze niektórzy mają te OFE, a raczej większość, bo ta część duża składek z OFE została. I od 1 czerwca prawdopodobnie, a raczej już bardzo prawdopodobnie, będziemy musieli zdecydować, co zrobić z tą częścią właśnie na tychże środków, których mało nie jest. A ile mamy tych środków? O właśnie, to kolejne pytanie, które się rodzi, ale na które odpowiedzi nie znamy. To znaczy ja nie znam, ile mam tych środków. Bo tak to właśnie dba się o swoje własne pieniądze, a o emeryturę jeszcze bardziej. No więc przed jakim my wyborem staniemy? Co postanowił rząd, że zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. A tak zlikwidować to można, ale to nie taka prosta sprawa, bo jednak trzeba jakiś wybór społeczeństwu dać. I wybór został dany. Mamy opcje dwie. IKE czy ZUS? No i co pytanie? Żyć albo nie żyć. No być albo nie być.
Bo reforma zakłada, że OFE zostanie przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, które właśnie będą prowadzone przez indywidualne konta emerytalne, czyli IKE. I te emerytalne konta będą tak naprawdę nam dane z urzędu. Więc jeżeli nie dokonamy kompletnie żadnego wyboru, zapomnimy o tym, że coś takiego się dzieje, a będziemy mieli czas najprawdopodobniej od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku na podjęcie tej decyzji, co chcemy zrobić z naszymi środkami, które znajdują się w OFE, to jeżeli zdecydujemy, że nie robimy nic, to one automatycznie przechodzą do IKE, a jeżeli podejmiemy taką decyzję, że chcielibyśmy, żeby jednak te środki zostały dopisane na naszym subkoncie, na naszym koncie, przepraszam, nie subkoncie, tylko koncie w ZUS-ie.
Bo subkonto to już mamy.
Tak, subkonto mamy na naszym koncie w ZUS-ie, a na tak zwanym pierwszym filarze, wówczas będziemy musieli poczynić pewne kroki, a mianowicie złożyć deklarację, w której oświadczymy, że rezygnujemy z IKE, a chcemy przelać nasze środki do ZUS-u i wówczas te środki będą stanowiły naszą emeryturę, która będzie wyliczana w przyszłości.
Jeżeli chodzi o IKE, to nie jest to indywidualne konto emerytalne, bo takie też mieliśmy indywidualne, może niektórzy jeszcze mają, albo większość ma, bo była też taka zachęta, prawda, żeby na indywidualnym koncie emerytalnym oszczędzać samodzielnie, wówczas kwotę można było odprowadzać, odpisywać sobie od podatku. Nadal tak jest i jest ten pułap ustalony, w jakiej kwocie możemy tam rocznie sobie odkładać. No ale to IKE, o którym teraz mówimy, to inna historia. Bo my nie wskażemy konta, na które rząd, bądź też, przepraszam, nie rząd, ten, kto zarządza naszym OFE, ma te środki przelać. Tylko po prostu zostaną stworzone takie konta.
Na temat IKE trzeba by było porozmawiać z osobami,
trudno porozmawiać,
które będą obsługiwać IKE. My możemy cokolwiek powiedzieć na ten temat, co dotyczy składek, które zostaną przekazane na konto w ZUS-ie. Jeżeli ktoś się zdecyduje na przelanie właśnie swoich środków do ZUS-u, to powinien mieć przede wszystkim świadomość tego, że one nie zostaną przekazane na drugi filar, czyli tak zwane subkonto, a na ten pierwszy filar nasz, gdzie te składki nie są dziedziczone. Bo IKE gwarantuje dziedziczenie składek, a przelanie składek do ZUS-u, te osoby, które zdecydują się na to, muszą być świadome, że one oczywiście będą waloryzowane w bezpieczny sposób, bo ZUS nie inwestuje swoich środków na giełdzie, więc tutaj ten wzrost składek, które będą przypisane do tego konta, będzie bezpieczny, ale będą mogły korzystać tylko i wyłącznie osoby, które przejdą na emeryturę i one będą wypłacane w postaci świadczeń emerytalnych.
Ale przejdą na emeryturę w wieku takim ogólnym emerytalnym, tak? Czyli tak. 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Więc można taki wysnuć wniosek, że dla osoby, która no nie za daleko ma już do tej emerytury, to ta kwestia dziedziczenia nie jest wcale aż taka bardzo istotna. A jeszcze tutaj warto dodać, że na IKE pieniądze zostaną przekazane, pomniejszona ta kwota, którą zaraz gdzieś będziemy tropić, o 15% podatek. Którego na koncie ZUS nie będzie. Znaczy przynajmniej nie w tym momencie, tak?
Ponieważ emerytury wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych są opodatkowane, w związku z tym tutaj na pierwszy filar na to konto trafia kwota brutto. Ten podatek będzie dopiero pomniejszany w momencie wypłaty świadczeń.
Czy w ogóle, żeby tak sobie wyobrazić, czy my rozmawiamy o dużych pieniądzach, czy nie bardzo dużych pieniądzach? W zależności pewnie od tego, jak długo
bardzo
się oszczędzało.
Bardzo różnych pieniądzach. To wszystko zależy od tego, jak długo byliśmy w OFE, jakie składki trafiały do OFE, jak nasze OFE pracowało i powiększało nasze składki. I tak naprawdę, jeżeli chcemy znać wartość naszych składek, to musimy się skontaktować z naszym otwartym funduszem emerytalnym i poprosić o podanie kwot, które znajdują się na koncie i wtedy będziemy wiedzieli, jakim kapitałem zarządzamy.
Możemy też sprawdzić sobie, co tam mamy na subkoncie, to też nam trochę może powie, że bo to było przecież częściowo też z otwartych funduszy emerytalnych przeniesione.
Tak, tylko był troszeczkę inny procent przekazywany na subkonto, ponieważ w momencie podziału na subkonto i na OFE, kiedy już dzieliliśmy te składki na te dwie instytucje, to mniejszy procent, bo tylko 2,92% było przekazywane na OFE, a 4,38% było przekazywane na subkonto do ZUS-u.
Jeżeli nie da nam to żadnej wiedzy za bardzo wielkiej.
Nie, to nie są raczej składki porównywalne.
No tutaj myślę, że bardzo istotne jest to, żeby podkreślić to, że rzeczywiście to nie będzie tak, że dokapitalizujemy swoje subkonto, prawda? Że to nie trafią tamte pieniądze. Nie. Czyli nie tak odrębnie i nie tak trochę do naszej kieszeni jednak. No bo tak to subkonto trochę traktujemy, tak? Jako takie nasze własne. No bo skoro dziedziczymy, skoro tam wszystko się odbywa, waloryzuje, no to można tak domniemywać, że to takie trochę nasze. Recepty nie ma, natomiast pierwsza rzecz, od której powinniśmy zacząć, myślę, no to rzeczywiście sprawdzenie, ile mamy tych pieniędzy zaoszczędzonych na tychże otwartych funduszach emerytalnych. Czyli, drodzy Państwo, co? Pierwszy krok robimy taki. Wygrzebujemy gdzieś naszą umowę, którą podpisywaliśmy lat temu, albo wybraliśmy taki fundusz, albo został nam wylosowany, bo i takie były momenty w naszym życiu pracowniczym, że losowano nam taki fundusz. I sprawdzamy, o jakich pieniądzach rozmawiamy, a za chwilę jeszcze powiemy być może, co warto wziąć pod uwagę, aby podjąć tę decyzję słusznie i jak najlepiej dla siebie. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o decyzji, która łatwa nie jest. Już sobie zabrnęłam w taki ślepy zaułek prawie, bo mam kartkę, na której jest IKE, ZUS, plus, plus, minus, minus. I tak na tej kartce rośnie, ale jakiejś przewagi to nie ma. Nie wiem, w jaki sposób mamy tę przewagę zbudować. Moimi Państwa gośćmi są pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, ale od tej decyzji nie uciekniemy. Ta decyzja po prostu jest przed nami i próbowałam sobie tak uzmysłowić, czy na przykład gdybym jednak zdecydowała, że przechodzę do ZUS-u, to czekam do końca swoich dni w pracy i rozpoczynam emeryturę i mam naliczoną ją z dwóch składników. Tak, czyli tak jak się to odbywa chyba teraz. Jak to teraz wygląda? Jak teraz wygląda nasza emerytura? Nie mówię o tych wypłatach z OFE. A nie, no, z OFE też jest wypłata na razie jeszcze.
No, w tej chwili to wygląda sytuacja w ten sposób, że kobieta, która osiągnęła wiek 60 lat życia, jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, znaczy była tym członkiem do 2014 roku, bo od 2014 roku mamy właśnie te subkonto i te OFE, to ustalając prawo do emerytury, wypłacamy świadczenie emerytalne z konta emerytalnego, kapitału początkowego i do tego dopłacamy okresową emeryturę kapitałową, która jest jak gdyby ze środków OFE. Natomiast mężczyzna już, który skończył też 65 lat, jest już od razu tym, no nie ma tej okresowej emerytury kapitałowej, tylko wtedy
dla niego dwuskładnikową jakąś taką.
Trzyskładnikową
jeszcze
wtedy,
trzy.
Dlatego że to ustala się w tym momencie z subkontem razem, emeryturę docelową tak zwaną. Wtedy jest kapitał początkowy, jest waloryzacja składek, które są na dzień nabycia prawa do tego świadczenia. Kapitał również jest tak samo waloryzowany i tak samo jest waloryzowane subkonto. Natomiast kobieta, jak gdyby po osiągnięciu tego wieku emerytalnego 60 lat, ma prawo i jest tym właśnie członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to z chwilą, kiedy skończy 65 lat, czyli taki wiek męski, tak, nabywa prawo do emerytury docelowej z urzędu, bądź też na wniosek, w zależności od tego, jak osoba sobie tam życzy. I wtedy po tej emeryturze ma jakby drugi raz przeliczaną. Natomiast mężczyźni mają tylko
raz.
Od razu ustalaną tę emeryturę w wieku tym 65 lat i to jest emerytura docelowa. Co się wiąże z tą emeryturą docelową? Z tą emeryturą docelową wiąże się to, że jeśli mamy te subkonto, osoba umiera w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy została dokonana wypłata emerytury, wtedy tym członkom osób, członkom rodziny, których osoba wskazała do potencjalnych beneficjentów tych środków z subkonta, przysługuje tak zwana wypłata gwarantowana.
Ale jak te 3 lata mijają, to co?
Idzie do tego wspólnego podziału, jak.
Czy nikt już nie dziedziczy, no tak nie owijajmy, tak mówmy po prostu.
Jeśli chodzi o tą wypłatę gwarantowaną, to...
To trzeba wiedzieć, kiedy umrzeć.
Też, można tak powiedzieć, ale to nie wiem.
Taka jest prawda, niestety dość brutalna.
Natomiast to nie jest wypłata gwarantowana, prawo do tej wypłaty gwarantowanej, to nie jest domeną ZUS-u Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.
Ale ja nic nie oskarżam, ja tylko mówię właśnie, że dobrze wiedzieć.
I ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie. Generalnie na całą, jak gdyby Polskę.
Na całą Polskę.
Tak. I wtedy taki wniosek się składa i wtedy tam jest rozpatrywany i jest albo to po prostu wypłacane, albo to powiększa subkonto, także tam różne warianty są.
Mhm. Czyli jeżeli kobieta ma lat 60, to dostaje tylko prawo do emerytury tak zwanej okresowej
emerytury kapitałowej.
Z tego subkonta.
Z tego subkonta. Natomiast później w wieku tym męskim otrzymuje emeryturę docelową.
Tak. I jeszcze zapytam o jedną rzecz. Bo rozumiem, że na tym subkoncie, no to są jakieś pieniądze, które, no bo jak się wylicza emeryturę, prawda, no to się szacuje, że tam jakiś czas trwania, dalszy czas trwania życia, no ale nikt nam nie każe umierać w ciągu 10 lat i pobierać emeryturę tylko przez 10 lat, bo na tyle nazbieraliśmy w ZUS-ie, prawda? Nie, z tego pierwszego filaru emerytura będzie nam w tej wysokości wypłacona do końca naszego życia, chyba że będzie nam się zwiększała z racji wieku, jak skończymy 100, to jeszcze lepiej będzie, więc i doczekamy szczęśliwie. No natomiast na subkoncie, to rozumiem, że są jakieś pieniądze, które zgromadziliśmy i które no, po pewnym czasie się wyczerpią. czy nie? Czy całe życie ta emerytura docelowa, kapitałowa będzie wypłacana?
To znaczy emerytura docelowa będzie przyznana wtedy, jeśli będziemy jeszcze mieli te środki z OFE, tak? Nie wyczerpiemy ich w tym momencie, bo jeśli je wyczerpiemy, no to nie ma wypłaty gwarantowanej, bo nie ma co wypłacać.
Rozumiem, ale będzie wypłacana do momentu, kiedy tych środków po prostu wystarcza, tak?
Okresowa emerytura kapitałowa, tak.
Tak. No my przypuszczalnie będzie podobnie, jeżeli przekażemy nasze te środki, znaczy jeżeli te środki przejdą na IKE, no to będzie jakaś określona kwota, na jakieś określone okresy się to podzieli, tak jak chociażby pracownicze plany kapitałowe, to też jakieś okresy zakładane są 10 lat, nie więcej, wypłaty takiej emerytury i tutaj możemy sobie przekalkulować generalnie, czy lepiej założyć od razu niższą stopę życia na emeryturze, czy pożyć sobie lepiej na emeryturze. O matko, jakie dylematy. W każdym razie od 1 czerwca będziemy musieli zdecydować, czy to IKE, czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I o ile z IKE nie mamy problemu, nie robimy nic. O tyle z ZUS-em musimy tutaj jakąś aktywnością się popisać, tak?
Tak, musimy złożyć deklarację, to znaczy będziemy musieli, bo jeszcze na razie tego nie robimy, ponieważ jeszcze
na razie sprawdzamy, ile mamy pieniędzy,
nie
prawda?
Nie obowiązuje. Mhm. Na razie, tak jak rozmawiałyśmy, próbujemy ustalić, do jakich kwot każdy z nas indywidualnie jest uprawniony, ponieważ nie jest to tak, że każdy będzie miał taką samą zawartość swojego portfela, tak jak wysokość emerytury jest dla każdego bardzo różna, tak samo każdy z nas inną składkę odprowadził do OFE. Niektórzy, którzy są już w okresie krótszym niż 10 lat przed emeryturą, mimo tego, że byli członkami z OFE, też już im te zasoby się uszczupliły, ponieważ to, co nazbierali w OFE z suwakiem bezpieczeństwa, jest przekazywane na subkonto w ZUS-ie, więc musimy sprawdzić, ile pozostało jeszcze w tym OFE, bo tutaj decydujemy tylko o tej części,
która została.
Składkach. Tak. Tak, także na razie dowiadujemy się, jakie mamy zasoby finansowe w OFE i wtedy podejmujemy decyzję, co chcemy z tymi środkami zrobić. Czy chcemy je przekazać na pierwszy filar do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i one tam będą sobie pracowały, ponieważ zostaną dopisane do tego konta, będą oczywiście waloryzowane, tak jak składki emerytalne, które są odprowadzane z naszego wynagrodzenia, w sposób oczywiście bezpieczny, bez jakiegoś ryzyka, że może w którymś roku ta stopa procentowa może być mniejsza. Tak nie było i nigdy nie będzie, ponieważ to jest uzależnione od wzrostu PKB, więc tutaj możemy na pewno zapewnić, że składki, które trafią do ZUS-u, na pewno nie zostaną pomniejszone. A z kolei, jeżeli decydujemy się na IKE, tak jak rozmawiałyśmy, nie robimy nic, tylko to wszystko dzieje się z urzędu.
Problemem tutaj może być coś takiego jak wypłata tych środków, prawda? Bo o ile przy IKE mówi się, że będzie można je w jakiś sposób tam wypłacić po osiągnięciu tego wieku, to z ZUS-u takiej możliwości nie mamy. Tam sobie nie wypłacimy, nie? Ani z subkonta, ani z pierwszego filaru niczego.
Do tej pory jeszcze mamy subkonta, czyli ten tak zwany drugi filar i te wszystkie składki, które są nagromadzone w drugim filarze, one są jak najbardziej dziedziczone, więc jeżeli umiera ubezpieczony...
Ale w dobrym terminie tylko.
Mówimy o osobie, która
nie ma wieku emerytalnego.
Nie mówimy o wypłacie gwarantowanej, bo dla emeryta przysługuje wypłata gwarantowana, a wypłata środków z subkonta bądź jeszcze wypłata środków z OFE na razie obowiązuje dla osób, które
nie doczekały
wieku emerytalnego. I tutaj też należy zachować bardzo różną aktywność, ponieważ jest tu kilka sposobów, w jaki sposób możemy odebrać te pieniądze, bo jeżeli osoba ubezpieczona, która umiera, była członkiem OFE, to z reguły większość osób chce się od razu pofatygować do ZUS-u, a tutaj niestety
nie ma, tak?
nie potrzeba zgłaszać się do ZUS-u. Jeżeli ktoś był członkiem OFE, wówczas zaczynamy od OFE, w którym dana osoba z którym miała podpisaną umowę. I tutaj na OFE spoczywa obowiązek, żeby w ciągu 14 dni powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o podziale środków i o procencie, w jakim która osoba była upoważniona do tych środków. Ale jeżeli jest współmałżonek, z którym osoba zmarła miała wspólność majątkową, wówczas połowa środków, które znajdują się na subkoncie, trafia również na subkonto małżonka, a dopiero druga połowa, to co zostaje, jest dzielone na osoby wskazane, bądź jeżeli taka osoba za życia nie zdążyła wskazać takich osób uposażonych, to ta część środków wchodzi w skład spadku.
Czyli rzeczywiście są to tutaj takie zasady, jak też i przy pracowniczych planach kapitałowych i tak jak... Tak, że te środki gromadzone na funduszach emerytalnych jednak są częścią wspólnoty majątkowej, że małżonkowie oboje pracują na tę swoją przyszłą emeryturę. Ja jeszcze tylko zanim oddam Państwu głos, powiem, że tak mówimy o takich prawie 150 miliardach złotych. Tyle mniej więcej Polacy mają w OFE i o to się teraz rozchodzi. Co z tymi pieniędzmi zrobimy. A zanim dopytam o to dziedziczenie, to pytanie naszego słuchacza dotyczące przejścia na wcześniejszą emeryturę i co się stało z jego OFE. Rozumiem, że pewnie taką informację przechodząc na wcześniejszą emeryturę miał, ale teraz nagle, no właśnie, przy okazji dyskusji o OFE zaczęło się jego poszukiwanie. No i co mamy panu powiedzieć? Pan OFE odprowadzał składki na OFE, a teraz OFE nie ma. Zginęło.
Nie ma OFE, ponieważ z tego, co pan tutaj nam powiedział, korzystał z emerytury wcześniejszej. Każda osoba, mężczyzna czy kobieta, która przechodziła na emeryturę wcześniejszą w wieku niższym niż ten powszechny, czyli kobieta w wieku 55 lat zamiast 60, mężczyzna 60 zamiast 65, godząc się na tę emeryturę wcześniejszą, musiała zrezygnować z OFE. We wniosku o emeryturę, który składała emeryturę wcześniejszą, był taki punkt i takie pytanie, czy jest pani, czy pan członkiem OFE?
Drobnym drukiem? Czy ta...
Nie, drobnym drukiem. Bardzo wyraźne kwadraty. I czy przekazuje te środki na budżet państwa. W ogóle nabycie prawa do emerytury wcześniejszej wiązało się z tym, to było ustawowo. I w związku z artykułem 184, czyli tych emerytur zreformowanych wcześniejszych i tych wcześniejszych, starszych, że tak powiem, nie można było być członkiem OFE, żeby nabyć prawo do tej emerytury. Natomiast jeśli się było takim członkiem, dawano możliwość przekazania tych środków z OFE na budżet państwa. I tutaj, jeśli my ustalimy prawo do emerytury w wieku powszechnym, po emeryturze wcześniejszej, to tu nie możemy mówić o żadnym subkoncie i o żadnym OFE. To są tylko składki emerytalne, kapitał początkowy, no i oczywiście, jeśli emerytura byłaby przyznana wcześniejsza, potrącone wszystkie emerytury wcześniejsze z podstawy obliczenia emerytury w wieku powszechnym.
I to chyba studia wyższe trzeba skończyć, żeby tę ustawę umieć czytać. Takie specjalistyczne studia wyższe, bo co chwilę, już tyle tych programów prowadziłam, wydawało mi się, że dużo wiem. Okazuje się, że co chwilę coś nowego. Czyli to nie było żadnym drobnym drukiem, to był warunek konieczny do tego, żeby skorzystać z emerytury wcześniejszej. Więc no niestety musimy panu naszemu słuchaczowi powiedzieć, że jeżeli zgodził się na to w wieku lat 60, to nagle w wieku lat 65 cofnąć tej zgody się nie da, bo chyba Skarb Państwa to, co wziął, to raczej nie oddaje za bardzo z tych OFE. Natomiast wróćmy teraz na chwileczkę do tego dziedziczenia. Dlatego, że być może sami nie wiemy, kogo do tego dziedziczenia żeśmy powołali, bo wypełniliśmy, będąc w OFE, rzeczywiście jakieś druki, że tam osobą upoważnioną do podjęcia tych środków, które tam nazbierałam bądź nazbierałem, jest taka i taka osoba. Rozumiem, że jak takiego druku nie ma, no to pewnie będzie to dziedziczenie ustawowe, normalne, zwykłe, ale warto może to sprawdzić. Tylko gdzie to się sprawdza? Też w otwartych funduszach emerytalnych?
Jeżeli oczywiście mieliśmy zawartą umowę z otwartym funduszem emerytalnym, to tam w momencie podpisywania umowy, bądź może doszliśmy do wniosku, że w trakcie opłacania składek do OFE chcemy zmienić tą dyspozycję, mieliśmy prawo do czegoś takiego. Może mogliśmy wskazać osoby uposażone, bądź osobę uposażoną, która będzie w przyszłości dziedziczyła po nas składki, jeżeli my oczywiście nie dożyjemy wieku emerytalnego. Jeżeli to był obowiązek, więc zawsze każda ktoś osoba był. Podpisując taką umowę z OFE, na pewno kogoś wskazała. Może nie pamiętać, kogo wskazała, ale jeżeli umieramy, to już OFE skontaktuje się z tą osobą, która jest wskazana w tym upoważnieniu, a jeżeli doszliśmy do wniosku, że chcemy może inne osoby upoważnić, również mamy do tego prawo. Do tej części, drugiej części, jeżeli oczywiście mamy współmałżonka, który otrzyma pierwszą połowę. Jeżeli chcemy upoważnić niekoniecznie członka rodziny, jak najbardziej też możemy to zrobić. To wcale nie musi być najbliższy członek rodziny. To może być również przyjaciel, bliski, znajomy, ktoś, kto się nami opiekuje. Mamy do tego prawo i wówczas ta osoba otrzyma tą drugą połowę.
Czyli warto to zweryfikować, ewentualnie sprawdzić, kogo tam uposażyliśmy, bądź kogo chcielibyśmy może teraz innego uposażyć, bo ktoś nam pomógł, ale możemy to też zrobić już przy przechodzeniu na emeryturę. To wtedy to się już nie nazywa dziedziczenie, tylko gwarantowana pre...
To jest przy emeryturze docelowej. Każdy, kto otrzymuje taką decyzję, otrzymuje również taki wniosek o zmianę osób lub wskazanie osób, które nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej w przypadku śmierci emeryta. I tutaj też właśnie można wskazać podział i osób, jakie tam chce się tutaj procenty dla każdego z tej wypłaty gwarantowanej przekazać później.
I to, a to musimy wypełniać przy przechodzeniu na tę emeryturę, czy niekoniecznie?
To należy zwrócić później do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak się otrzyma taką informację z decyzją o ustaleniu emerytury
docelowej,
tak.
Bo to przy tej okresowej to tego nie wypełniamy,
nie,
tak?
Nie, przy okresowej tego nie wypełniamy.
Ale okresowa dotyczy tylko kobiet i tylko w przedziale wieku 60-65,
tak,
prawda?
Tak,
tutaj
tak.
Tylko te kobiety zostały tak potraktowane w tej ustawie. W zasadzie nie wiem dlaczego, ale pewnie tam miało to swoje uzasadnienie jakieś. Być może ustawa była pisana w momencie, kiedy wszyscy mieliśmy ten sam wiek emerytalny, czyli 67 lat. Dobrze, reasumując troszeczkę, aczkolwiek nie do końca jeszcze. Jeżeli będziemy podejmowali decyzję, czy IKE, czyli to indywidualne konto, które zostanie nam założone, bo to indywidualne konto emerytalne, na którym sami oszczędzamy, to zupełnie inna historia, o nim w ogóle nie rozmawiamy, czy IKE, czy ZUS, to warto sprawdzić te środki również z tego powodu, że jeżeli my jesteśmy przykładowo 5 lat przed emeryturą, to być może i tak większość naszych środków zgromadzonych na OFE jest już w ZUS-ie, tak? Na subkoncie?
10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego osoba, która odprowadzała składki do OFE, ma przekazywane te środki suwakiem bezpieczeństwa, ponieważ OFE jest instytucją, która inwestuje również na giełdach,
w różnych miejscach, no tak.
Więc może się zdarzyć tak, że te inwestycje mogą być nieudane. To nie jest wzrost procentowy zagwarantowany wzrostem PKB. OFE może być raz zwyżkowe, raz zniżkowe, więc tutaj nie ma takiego bezpieczeństwa, a osoba, która już ma niedługo do osiągnięcia wieku emerytalnego, właśnie tu mowa jest o 10 latach, chce mieć jakąś stabilizację i przede wszystkim wiedzieć, że w pewnym momencie nie zostanie bez środków przy swojej emeryturze. I przez te 10 lat środki są przesuwane co miesiąc z OFE na subkonto w ZUS-ie, gdzie tam są już inwestowane oczywiście bezpiecznie. Więc część środków osób, które mają, dajmy na to, 5 lat do emerytury, przez poprzednie 5 lat już została przesunięta na subkonto, a w OFE pozostało tylko też to,
te 5 lat, dokładnie. To też nie, być może to nie jest już wtedy zbyt duża kwota. No i wtedy też, kiedy już im bliżej nam do emerytury, to może ta kwestia dziedziczenia też staje się taka trochę mniej wiążąca. No pewnie argumentem będzie to, że będzie można te pieniądze w jakiś sposób od razu po przejściu na emeryturę otrzymać, czy w ratach, czy bez rat, czy w części, czy w całości. Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ ustawa jeszcze ciągle cały czas jest procedowana. Natomiast decyzje chyba już nieodwołalne, otwarte fundusze emerytalne będą zlikwidowane. 857442222 nasz numer telefonu, świeci na żółto, odbieramy. Radio Białystok, dzień dobry.
Dzień dobry, Katarzyna Chwaszczewska. Ja mam takie pytanie do pani z ZUS-u. Była mowa o tym, że w przypadku, gdy mężczyzna, powiedzmy, osiągający już wiek emerytalny, a mając środki zgromadzone na subkoncie, umiera, to z ustawy, jeśli jest wspólnota majątkowa, to współmałżonek dziedziczy połowę tych środków, z tym, że one są przesuwane na
subkonto.
Tak, co w przypadku, gdy ten współmałżonek żyjący takowego nie posiada, ponieważ jest ubezpieczony w KRUS-ie?
ZUS zakłada subkonto dla takiej osoby.
Aha, rozumiem.
Czyli tak czy siak te środki są przekazywane.
Nie ma możliwości wypłaty tych środków do ręki, czy też przelewem jakimś. Muszą być one przekazane na subkonto. Więc jeżeli taka osoba nie jest członkiem...
I jak są wypłacane?
One powiększają emeryturę.
Aha, i powiedzmy w momencie osiągnięcia przez współmałżonka.
Tak, tą osobę, która dziedziczy te środki po współmałżonku, one stanowią właśnie tą część emerytury, która będzie wypłacana.
Proszę mi powiedzieć, jeszcze szybciutko zapytam. W tej chwili KRUS, gdyby przepisy są jednolite dla ubezpieczonych w KRUS-ie i w ZUS-ie odnośnie wieku przechodzenia na emeryturę?
Z tego, co wiem, wieku tak.
Wiek jest tak. Taki sam, powszechny. Uh-huh. Wiek emerytalny to jest dla emerytów i tych, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, emerytów również.
Czyli jakaś tam część później będzie też szła z tego subkonta dla osoby tej ubezpieczonej przechodzącej z KRUS-u.
Która subkonto posiada. W audycji Masz Prawo rozstrzygamy dylemat IKE czy ZUS. Mogę powiedzieć śmiało, nie rozstrzygnęłyśmy. Do rozstrzygnięcia daleko. Natomiast parę problemów emerytalnych naszych słuchaczy myślę, że udało nam się rozstrzygnąć. Ja już na zakończenie tylko powiem, że no cóż, jak tę ustawę obejrzymy dokładnie, jak ona zostanie uchwalona, to wtedy może będziemy mogli więcej Państwu powiedzieć na ten temat, prawda?
Zdecydowanie.
A na razie po prostu każdy niech sprawdzi to, co ma na OFE. Ci, którzy mają już blisko do emerytury, to tym bardziej dokładnie, bo być może wydaje im się, że mają dużo, a tego dużo mogło zostać mało, bo przecież zadziałał suwak bezpieczeństwa i różne inne tego typu historie. No i też kwestia dziedziczenia. Tak jak Państwo słyszeli, to też ważna kwestia, o której warto pamiętać, sprawdzić, czy mamy, aby na pewno to wszystko uregulowane. A jeżeli chodzi o emerytury, na pewno jeszcze o nich rozmawiać będziemy niejednokrotnie. Dziś moimi Państwa gośćmi były pani Teresa Fiedorczuk i pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny Białostockiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Mam nadzieję, że pomogłyśmy naszym słuchaczom. Audycja Masz Prawo za tydzień. Porozmawiamy po raz ostatni chyba w tym sezonie podatkowym o podatku dochodowym, bo przypominam Państwu, że 30 kwietnia zbliża się nieubłaganie.